aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Po 2 miesiącach spędzonych w Castel Gandolfo Benedykt XVI powrócił do Watykanu. W jego nowej rezydencji powitał go papież Franciszek. Ojciec Święty modlił się dziś za pośrednictwem internetu do świętego Franciszka. Franciszkanom obiecał, że przyjedzie do Asyżu. Katolicki arcybiskup Daki apeluje o wywieranie presji na firmy produkujące w Bangladeszu. Tylko w ten sposób można uniknąć kolejnych tragedii. 2 maja zapraszam na wieczorny program informacyjny. Benedykt XVI powrócił do Watykanu. Helikopter, którym przyleciał z Castel Gandolfo, wylądował tuż po godzinie 17. Na lądowisku powitali go najwyżsi przedstawiciele Watykanu z sekretarzem stanu kardynałem Bretone i dziekanem kolegium kardynalskiego kardynałem Sodano na czele. Ojciec Święty oczekiwał natomiast swego poprzednika przed jego nową rezydencją, czyli byłym klasztorem Mater Ecclesiae, który znajduje się w ogrodach watykańskich. Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej podaje, że było to powitanie pełne braterskiej serdeczności. Obaj papieże udali się następnie do klasztornej kaplicy na krótką modlitwę. Watykański komunikat podaje ponadto, że były papież jest zadowolony z powrotu do Watykanu. Będzie tu nadal służyć Kościołowi, przede wszystkim poprzez modlitwę. Wraz z Benedyktem XVI będą mieszkać arcybiskup Georg Genswein oraz członkinie stowarzyszenia Memores Domini, które nadal będą posługiwały byłemu papieżowi. Ojciec Święty przyjął nowego ambasadora Federacji Rosyjskiej, Aleksandra Awdiejewa, do niedawna ministra kultury. Natomiast na porannej mszy w domu Świętej Marty papież przestrzegał przed 2 skrajnymi postawami, nadmiernym zamknięciem i nadmiernym otwarciem kościoła.
Był taki kościół na nie. Nie wolno, nie da się, trzeba, musimy. I był także kościół na tak, ale pomyślmy, otwórzmy się, jest Duch, który otwiera nam drzwi. Duch Święty musiał tu wykonać swoje drugie zadanie, uzgodnić te stanowiska, zharmonizować kościół. To niezła praca, jaką zawsze Duch Święty wykonuje w dziejach. Ale jeśli nie pozwalamy mu działać, zaczynają się podziały w kościele, sekty i inne rzeczy, bo zamykamy się na prawdę ducha.
Papież modlił się dziś za pośrednictwem internetu. Tę niecodzienną wiadomość podali dziś franciszkanie, których przedstawiciele zostali przyjęci przez Franciszka. Na audiencję z papieżem zabrali tablet, by pochwalić się kamerą internetową nad grobem świętego Franciszka. Ojciec Święty skorzystał z okazji i pomodlił się do swego patrona. Święty Franciszku, módl się o pokój w naszych sercach, miał powiedzieć papież. Ojciec Święty miał też obiecać franciszkanom, że osobiście uda się do Asyżu. Polacy dziękowali za beatyfikację Jana Pawła II. Mszę w Bazylice Watykańskiej odprawił arcybiskup Edward Nowak. Zauważył on, że grób papieża stał się celem pielgrzymek i miejscem modlitwy.
Wielu zatrzymuje się tutaj na dłużej, żeby odmówić krótką modlitwę, żeby polecić sprawę, która leży im na sercu, żeby pokazać ranę, która boli.
Katastrofa budowlana w Dace powinna być nauczką dla wszystkich. Niezbędna jest jednak presja z zewnątrz, uważa katolicki metropolita tego miasta, arcybiskup Patrick Rosario. W rozmowie z Radiem Watykańskim zaznaczył on, że Bangladesz to kraj silnie skorumpowany, a to utrudnia podjęcie niezbędnych kroków dla zapewnienia robotnikom godnych warunków pracy. Metropolita Daki liczy zatem na presję klientów firm, które w Bangladeszu mają swoje wytwórnie.
Chcą taniej siły roboczej, ale nie zwracają uwagi na warunki, w jakich ludzie muszą dla nich pracować i jak są za swą pracę wynagradzani. Robotnikom należy się sprawiedliwość. Muszą pracować w godnych warunkach. Firmy nie mogą się domagać jedynie taniej siły roboczej, a tak było dotychczas, bo liczą się dla nich tylko zyski. Inwestorzy muszą sprawiedliwie wynagradzać robotników i zadbać o ich warunki pracy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Płynąca ze świątyń pieśń Chwalcie łąki umajone, napisana w XIX wieku przez jezuitę ojca Karola Antoniewicza, przypomina, że maj, najpiękniejszy z miesięcy, jest okazją do oddania czci i dziękczynienia Matce Bożej, głównie przez wersety litanii loretańskiej. Jedni kojarzą popularne nabożeństwa majowe z modlitwą wokół kapliczek, inni z dzieciństwem i momentem przystąpienia do pierwszej komunii świętej. Czy nabożeństwo majowe to tylko sentyment, ludowa tradycja, czy jednak wyraz głębokiego kultu maryjnego? Na refleksję na ten temat zaprasza Marta Januszewska. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Via w Rzeszowie. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Gromadząc się na majowe nabożeństwo w kościele, zapewne nie zastanawiamy się nad tym, od jak dawna istnieje ta wspaniała forma kultu Matki Bożej, z którego słynie nasza ojczyzna.
Ksiądz Krzysztof Sławniak, wikariusz parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Bieździecy.
A jest to wyraz wielkiej wiary Polaków, którzy dzięki niej przetrwali burze dziejowe, nawiedzające często nasz kraj. Szkoda, że o tym pamiętają już tylko starsi, którzy z rozrzewnieniem wracają do lat dzieciństwa, do ukwieconych figur polnych, gdzie jeszcze są śpiewane nabożeństwa majowe. Więc może trzeba, szczególnie dzieciom i młodzieży, powiedzieć coś więcej o historii tej formy kultu i zaprosić do udziału w nabożeństwach majowych odprawianych w naszych kościołach. Już w starożytnym Rzymie republikańskim urządzano w maju święta, podczas których zawieszano girlandy z kwiatów i liści w homagium dla młodych dziewcząt. Ten sposób świętowania, jak napisał ksiądz Bogdan Dziwosz, przetrwał aż do średniowiecza i utrwalony został w wielu językach europejskich. Stąd i w języku polskim istnieje czasownik umaić, czyli udekorować roślinami. Nie należy dopatrywać się ciągłości między zwyczajami pogańskiego Rzymu i maryjnym kolorytem, jaki w ostatnich dwóch wiekach ten miesiąc przybrał w życiu Kościoła katolickiego. Zdecydowana większość badaczy tego tematu skłania się do twierdzenia, że nabożeństwo majowe powstało dopiero w XVIII wieku, chociaż wielu mariologów wskazuje na znacznie wcześniejszy rodowód, bowiem gromadzenie się i śpiewanie pieśni u stóp ukwieconej i oświetlonej statuły Matki Bożej było znane już w latach 430-450. Wielkim orędownikiem takiej formy modlitwy był święty Cyryl Aleksandryjski.
Na pewno jest to miesiąc szczególny, bo tak wiosna z jednej strony, przyroda budzi się do życia i aż chce się wołać, kiedy widzi się te kwiaty, które pojawiają się na drzewach, pąki. Życie jest piękne.
Ksiądz Tomasz Nowak, wikariusz parafii Świętego Krzyża w Rzeszowie.
Dlatego lubię ten miesiąc. Właśnie najpierw, może nawet nie odnosząc tego czasu do nabożeństwa majowego, ale lubię ten miesiąc ze względu na przyrodę. Ale przecież nie zatrzymujemy się na tym, co wiąże się z naturą, chociaż i sama natura jest powodem do radości. Kiedy wejdziemy w te treści religijne, to naturalne jest, że z tym, co piękne, wiążemy z osobą, to, co piękne, wiążemy z osobą Maryi. Także jak najbardziej. Wiele powodów jest, żeby ten miesiąc lubić.
W Kościele Zachodnim w pierwszym tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV wieku powstała ponownie myśl, aby ten miesiąc poświęcić tej prawdziwej królowej wiosny Maryi, która była wspaniałym arcydziełem wszechmocnego Boga. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był król hiszpański Alfons X. On też pisał wspaniałe utwory poetyckie, w których zapraszał do udziału w nabożeństwach majowych. Sam często brał w nich udział i swoim poddanym zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figury Matki Najświętszej.
Pierwsza potwierdzona wiadomość o publicznym odmawianiu specjalnej litanii maryjnej w kościele pielgrzymkowym w Loreto pochodzi z XVI wieku, z pierwszej połowy XVI wieku.
Ksiądz Stanisław Kamiński, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie.
Nie znamy niestety jej pierwotnego brzmienia. Tekst litanii odmawianej w Loreto po raz pierwszy został opublikowany W 1558 roku, prawdopodobnie za sprawą świętego Piotra Kanizjusza, gorącego propagatora kultu maryjnego.
Innym propagatorem nabożeństwa majowego na zachodzie był błogosławiony Henryk Suzo. W XVI wieku nabożeństwo to bardzo usilnie propagował głównie wśród młodzieży święty Filip Nereusz, a w wieku XVII zaczęli je odprawiać dominikanie włoscy. W następnym stuleciu nabożeństwo majowe obejmowało coraz to nowe miasta i prowincje, do czego znacznie przyczynił się ojciec Hannibal Dionizji, jezuita, który w 1725 roku zebrał i wydał w Weronie opisy różnorodnych form kultu Najświętszej Marii Panny w maju. Największym apostołem nabożeństwa majowego w XVIII wieku był ojciec Alfons Mazzoralli, jezuita, którego oficjalnie uważa się za twórcę tej formy kultu maryjnego. On to bowiem całe swoje życie poświęcił propagowaniu tego nabożeństwa, a także wydał książkę do nabożeństwa na maj oraz przesłał do biskupów Italii list otwarty w sprawie ustanowienia maja jako miesiąca poświęconego czci Matki Bożej. Z kolegium rzymskiego ojców jezuitów zwyczaj praktykowania nabożeństwa majowego przejęły szkoły zakonne w innych krajach, a w 1814 papież Pius VII nadał mu ostateczną i całkowitą aprobatę kościelną, zaznaczając, że należy upowszechnić je i odtąd staje się ono powszechne w całej Europie, a wkrótce na całym świecie. Pierwsze nabożeństwo majowe w Polsce zostało odprawione w roku 1852 w kościele ojców misjonarzy pod wezwaniem Świętego Krzyża w Warszawie, a arcybiskup Szczęsny Potocki wydał 24 kwietnia 1863 roku przepis nakazujący regularne odprawianie nabożeństwa majowego w całej archidiecezji warszawskiej. Wkrótce celebrowano je także w innych diecezjach.
Święta Panno nad Panami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Litania pochodzi od greckiego słowa litaneia, co oznacza błagalną prośbę, błagalne wezwanie. Do IX wieku w rzymskiej liturgii mszalnej występowała tak zwana litania mszalna, kończąca się zwykle wezwaniem Kyrie eleison, z której potem rozwinęła się obecnie modlitwa powszechna w Eucharystii. Praktyka zaś litanijnych wezwań znana była już w starożytności, czego liczne przykłady znajdujemy również i w Starym Testamencie. Takim przykładem może być psalm 136, który jest właśnie zbudowany na styl dzisiejszych litanii. Po każdym wezwaniu wielbiącym Boga, jak refren przewija się, bo Jego łaska trwa na wieki. W starożytności chrześcijańskiej najpierw rozwinęła się litania do wszystkich świętych, która posłużyła jako pierwowzór dla bardzo licznych litanii znanych pod koniec średniowiecza. Gdy idzie o litanie do Matki Bożej, to najstarsze litanie maryjne pochodzą z XII wieku. Jedną, która się powszechnie przyjęła i przetrwała, jest litania odmawiana w sanktuarium domu nazaretańskiego w Loreto.
Na całość nabożeństwa składa się śpiewanie litanii loretańskiej do Matki Bożej, nauka kapłana, którą można zastąpić odpowiednim czytaniem oraz zakończenie, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i pieśni maryjne. Kilka słów o samej litanii loretańskiej. Tworzą je wezwania, inwokacje odznaczające się poetycką formą i w sposób szczególny sławiący Maryję. Każde wezwanie jest zaproszeniem Maryi do naszego życia. Jest nie tylko nadaniem jej konkretnego tytułu, ale jest zaproszeniem jej do codzienności. Maryja, ta, która była zasłuchana w Słowo Boże, ukazuje nam, jak to Słowo prowadzać w życie. Stąd też w maju w szczególny sposób pragniemy Maryję zabierać do swojego życia, by ona uczyła nas słuchać Jezusa i kroczyć drogą Jego Ewangelii.
Gdy śpiewamy te litanie, wiadomo, że rytm jest troszeczkę wolniejszy. To wezwanie "módl się za nami", ono jest automatyczne i wtedy jest okazja, żeby na 2-3 sekundy zatrzymać się nad wezwaniem Królowa Aniołów, czy tutaj z tej grupy, bo mamy tutaj taki podział, Matko Łaski Bożej, czy Panno Wsławiona. Takie mam wrażenie, że jednak nie jest to nigdy bezmyślne, ale próbujemy coś z tych treści, które śpiewamy, recytujemy, wyciągnąć, zatrzymać się na chwilę przy nich.
Królowo bez łzy pierworodnej poczęta,
w niebo wzięta.
Ta litania jest dlatego tak wpisana, pobożność maryjną Polaków w życie chrześcijańskie, w życie chrześcijanina Polaka jest bardzo mocno wpisana osoba Maryi. To dlatego właśnie, że Jezus dał Maryję ludziom na Golgocie, dlatego chrześcijanin nieustannie kontemplował Matkę Najświętszą, wpatrywał się w nią. Z jego serca wyrywała się ta potrzeba nadawania jej przymiotów, tytułów. Wyrażał w ten sposób swoją miłość ku Matce Chrystusa i swojej Matce. I ta litania jest naprawdę wspaniałym zabytkiem duchowości chrześcijańskiej, ale też taką przepiękną ikoną, którą wykonał lud chrześcijański, pobożność chrześcijańska.
Jeśli wejdziemy w głąb tego nabożeństwa i uświadomimy sobie to, iż jesteśmy dziećmi Matki, że niezależnie od tego, jak się nasze życie układa tutaj na ziemi, nie jesteśmy sierotami, chociaż możemy być faktycznie sierotami bez rodziców, bo i tak się życie układa. Jak sobie uświadomimy macierzyństwo Maryi, proszę zauważyć też, że w maju pod koniec tego miesiąca obchodzimy Dzień Matki. Uświadomimy sobie to, iż Matka Boga jest naszą Matką i te cechy, które przypisuje ziemskim matkom, możemy w pełni oczywiście odnieść do Matki Bożej, to z tego samego faktu jakoś się robi się i radośnie, i to wzruszenie wtedy jest też zrozumiałe.
Maj jest szczególnym miesiącem, w którym przyroda bardzo mocno ukazuje siłę życia. W ten piękny obraz przyrody, gdy wtapia się obrazek rodzin gromadzących się na radosnej modlitwie, wszystko zdaje się idealnie ze sobą harmonizować. To oczywiście jedynie odczucie estetyczne, sens nabożeństw jest o wiele głębszy, ale dostrzeżenie zwykłego piękna może w pewien sposób pomóc nam w jego zrozumieniu. W roku liturgicznym mamy wiele okresów bardziej wzniosłych, zmuszających do refleksji, a tej niekiedy się obawiamy i przed nią uciekamy. Skoro w maju zaczynamy się cieszyć życiem i rekompensować sobie smutne zimowe dni, to również tak można potraktować nabożeństwa majowe, jako czas przebudzenia w wierze. Okres radości, dziękczynienia, kiedy nie tylko my, ale również nasza wiara ma szansę przebudzić się z zimowego snu, a w tym przebudzeniu pragnie nam pomagać sama Matka Najświętsza.
O ile na drzewach zobaczymy kwiaty niezależnie od nas i pojawią się bardzo zielone liście, już są, prawda? O tyle nie doświadczymy obecności Maryi bez naszej inicjatywy. Tutaj potrzeba naszej woli, naszego działania albo otwarcia książeczki. Można zaśpiewać sobie nawet w domu. Nigdy tego nie próbowałem. Teraz taka myśl mi przyszła, ale byłoby to też przeżycie, żeby nie tylko z zamkniętymi ustami śledzić oczami tekst, ale spróbować zaśpiewać te melodie, a oczywiście najlepiej wybrać się do kościoła, gdy jest daleko. Może nawet z dwoma, trzema sąsiadkami gdzieś podejść do kapliczki i uczcić w ten sposób nie tyle miesiąc, ale osobę Maryi, Matki Bożej.
Dlaczego pobożność maryjna jest ważna? Bo chcemy upodabniać się do Chrystusa. Jak wskazywał m.in. w Darzej Tajemnicy błogosławiony Jan Paweł II, musimy szukać nabożeństw, które będą nas najdoskonalej do Niego przybliżać. Odwołując się do słów świętego Ludwika Grignon, Jan Paweł II zapisał: ponieważ ze wszystkich stworzeń najpodobniejsza do swego Syna jest Maryja, dlatego spośród wszystkich nabożeństw, tym, które duszę najpełniej poświęca naszemu Panu i z Nim jednoczy, jest nabożeństwo do Najświętszej Panny, Jego Matki.
Refleksję o nabożeństwach majowych przedstawiła Marta Januszewska. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Via w Rzeszowie. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.